Myślę, że nasze serca są przygotowane, aby przyjąć to, co Bóg przygotował dla nas. Tak pomyślałem, może już nie trzeba nic mówić, tylko tak stanąć przed Panem i oczekiwać, aż deszcz Bożego Ducha stąpi na nas. Stąpi na nas. Kocham mówić o Duchu Świętym. Bo tak wiele, ba, źle powiedziałem, wszystko Mu zawdzięczam. Duchowi Świętemu. Wierzę w Kościół pełen Ducha Świętego. Wierzę w mówiący językami Kościół, prorokujący, uzdrawiający chorych, wypędzający demony. Bo taki Kościół przyszedł i założył Pan Jezus Chrystus. Taki wzór odnajduję w Bożym Słowie. Kiedy czytam o Kościele w Dziejach Apostolskich, to właśnie taki Kościół widzę. I wiecie, kochany kongresie, poczytuję sobie to za wielki zaszczyt i przywilej służyć Bogu w Kościele, który jest otwarty na Ducha Świętego. Jestem wdzięczny Bogu za ojców wiary, którzy nauczali nas prawdy. Pamiętam te dni, kiedy jako młodzieniec, nowonarodzony, młody człowiek uczestniczyłem w spotkaniach młodzieżowych z Boże w Ustroniu. Pamiętam te wieczory, kiedy staliśmy w koło 50-60 osób, przychodziło na spotkania młodzieżowe i wołaliśmy do Pana, aby chrzcił Duchem Świętym, aby chrzcił ogniem, aby chrzcił Duchem Świętym, abyśmy mogli używać darów duchowych. Pamiętam ten czas, kiedy pastor zboru wspierał, motywował, mówił, oby tak dalej, dalej do przodu. Duch Święty jest nam potrzebny. Ogień Bożego Ducha, namaszczenie. Pamiętam, jak sam zacząłem mówić innymi językami. Jak moja mama cieszyła się, kiedy wróciłem z młodzieżowego i nie mogłem powiedzieć słowa, tylko kapa szaka raba szata taba santa. Mama mówiła, wiem synu, przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym. Wierzę w Kościół pełen Ducha Świętego. I to zaszczyt służyć Bogu w takim Kościele. Z wielkim szacunkiem mam wielu przyjaciół, wielu braci, wiele sióstr w innych wspólnotach ewangelicznych. Szanuję ich, kocham ich, błogosławię im, ale cieszę się, że Pan otworzył nasze serca i poznanie, abyśmy mogli przeżywać chrzest w Duchu Świętym. Od początku tego roku w zborze postanowiłem podążać za wizją Kościoła, za wizją biskupa Kościoła, który dzielił się tą wizją na naszych spotkaniach synodalnych i gdziekolwiek jest, na różnych konferencjach, mówi o tym, że musimy wrócić do korzeni. Postanowiłem każdą środę w swoim zborze robić warsztaty z Duchem Świętym. Taki miałem pomysł. Krótko na temat któregoś z darów Ducha Świętego. Wiedzy mamy tyle. Oj, mamy tyle książek, tyle kaset, tyle różnego rodzaju materiałów, tyle tych artykułów pomocniczych, ale mało manifestacji. Jeszcze po Polsce jestem na konferencjach, nie słyszę, żeby przejawiały się dary duchowe. Nie słyszę języków, ich tłumaczenie. Nie słyszę proroctw. Nie słyszę objawień, wizji. Tak jak mówi Boże Słowo. Gdzie to zniknęło? Wierzymy w Kościół pełen Ducha Świętego. Alleluja. A później w grupach, po tych 15 minutach, mieliśmy małe społeczności. Dzieliliśmy się na różne małe grupy. I tam wdrażaliśmy w praktykę dany dar. Wiecie, byłem zaszokowany, jak ludzie prorokują, jak mają widzenia, jak mają słowo od Pana, jak mówią językami, jest tłumaczenie języków. Wystarczy tylko otworzyć serca, otworzyć zbór, kościół, wspólnotę na dary Ducha Świętego i będą się przejawiały. Bo Bóg ciągle chrzci Duchem Świętym i udziela darów duchowych. Amen? Zielonoświątkowcy. zadam wam pytanie, podejdę, podam mikrofon komuś i mi odpowiecie. Kiedy po raz pierwszy Bóg napełnił Duchem Świętym człowieka? Chodzi mi o werset z Biblii. Kto wie? Tylko nie doktorzy. Absolutnie nie. Byłeś na kongresie w Dziwnówku, bracie, jak usługiwałem na ten temat. Druga Mojżeszowa, 31 rozdział. Pan napełnił Duchem Świętym Basalela z plemienia Judy. Czytajcie. Napełnił go Duchem Świętym, aby mógł wykonać zadania, które Bóg mu zlecił. Uzdolnił go poprzez to do czynienia rzeczy, których nie był w stanie czynić sam. Dał mu ponadnaturalną mądrość i zdolności. I tak naprawdę o to chodzi, kiedy mówimy o Duchu Świętym. Amen. Przeczytam wspaniały werset, który jest dziś fundamentem do mojego rozważania. A później będziemy się modlić. Przepiękny werset. Uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych obietnic danych nam, ludziom wierzącym, Kościoła Nowego Testamentu. Z listu do Efezjan, 3 rozdział, wiersz 20. I tam jest powiedziane tak, że Bóg może uczynić daleko więcej, niż myślimy, prosimy lub możemy sobie wyobrazić. Czyż nie jest to piękny werset? Czyż nie jest to wspaniała obietnica? Że Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć, poprosić, czy nawet sobie wyobrazić. Ale to nie są kluczowe słowa. Bo w tym wersecie czytam, w wierszu 20, że On to czyni według mocy działającej w nas. A tak ten werset brzmi. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała. Niesamowite. Co mi mówi to słowo? Że Bóg pragnie czynić niesamowite rzeczy. Wielkie rzeczy. Tu na ziemi. On pragnie to czynić, ale w oparciu o moc działającą w nas. I bynajmniej nie chodzi tu o siłę nabytą w siłowni. Absolutnie. Chodzi tutaj o moc Ducha Świętego, który działa w naszym życiu, który wypełnia nasze życie. Według mocy działającej w nas. A więc powiem tak na początek. Każdy może, powinien, każdy potrzebuje chrztu w Duchu Świętym. Bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy napełnienia mocą Bożą. Potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Duch Święty powinien każdego z nas wypełnić tym błogosławieństwem z niebios. Amen. Tym darem napełnić nas mocą z wysokości. W Starym Testamencie właściwie opis tego jest w Dziejach Apostolskich, ale znamy historię powołania Dawida i Boże Słowo mówi nam w Dziejach Apostolskich 13 rozdziale w 22 wersecie, że Pan znalazł Dawida. Pan znalazł ciebie i mnie. Halleluja. Pan znalazł nas. Jesteśmy Jego dziećmi. Amen? Ale nie po to, byśmy teraz żyli sami dla siebie. Abyśmy cieszyli się nabożeństwem w niedzielę, a później spędzili tydzień dla siebie, skonsumowali go dla swojego życia i przyszli ponownie w niedzielę, aby się pokazać. Nie. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, aby wykonał całkowicie moją wolę. Amen. aby wykonał całkowicie moją wolę. I popatrzmy na to powołanie, bo chcę wam coś ciekawego przekazać. W pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale, 12 i 13 werset brzmi tak. Posłał więc i sprowadził go, chodzi o Dawida, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. A on był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. Mowa o Dawidzie. Kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, no tak, dlaczego by nie? Jak się tak wybiegał po tych łąkach z owcami, na tym świeżym powietrzu, to nie dziwię się, że był rumiany, że miał piękne oczy, że miał ładny wygląd, bo jak dziś patrzę na młodych ludzi, którzy po 10 godzinach odchodzą od komputera, to widzę bladziochy, oczy zapadłe i bez werwy, bez życia. Pamiętam, moje dzieciństwo też na tym polegało, biegać z krowami po łąkach. Dlatego czuję się tak dobrze. Mówią mi, że mam 35 lat, a mam o wiele, wiele więcej. Dlatego apel, jeśli chcecie ładnie wyglądać, więcej ruchu, te kijki w góry i tak dalej. Ale nie o tym chcę mówić. Ten obraz Dawida, rumiany, piękny, piękne oczy, ładny wygląd, dla mnie dziś wieczorem to obraz Kościoła. Bo Kościół, oblubienica Pańska, jest piękna. Aleluja. Kościół jest czymś najwspanialszym, najpiękniejszym. I to wy jesteście, to my jesteśmy Jego Kościołem. Pan zbawił nas, Pan oczyścił nas z grzechu. Biblia mówi, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a wszystko jest nowe. Aleluja. Nowe życie. Nowy wygląd, nowe zainteresowania. Pan obdarował nas nowym życiem i nazywa nas swoją oblubienicą, a oblubienica Króla Królów, Pana Panów, no musi być piękna. I my tą oblubienicą jesteśmy, ty i ja, Kościół Jezusa Chrystusa. Jak to się stało? Ja to byłem łobuz, że tak powiem. Ilu z was by mogło powiedzieć, ja to też byłem niezłe ziółko? Podnieście rękę. A inni się nie chcą przyznać. Ale Pan przyszedł do nas. I to wszystko, co stało się z nami, co Bóg uczynił z naszym życiem, stało się za sprawą Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj poświęcamy Jemu trochę czasu. To Duch Święty. Tak zrodził się Kościół. Kiedy Pan Jezus tchnął swojego ducha. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 20 do 22 wersetu. Pan Jezus spotkał się z uczniami, którzy byli poobijani, rozbici, przygnębieni, smutni, zawiedli się, skryli się ze strachu. Stanął między nimi i mówi, pokój wam. Oto jestem. Przyszedłem do was. Przyszedłem dać wam nowe życie. Przyszedłem tchnąć w nas życie, w was życie. I Pan Jezus tchnął w nich Ducha Świętego. A więc każdy, kto rodzi się na nowo, rodzi się z Ducha Świętego. Bo dla mnie to jest przykład przykład nowozrodzenia. Oto Pan Jezus uczynił to, co obiecał, że każdy musi narodzić się z ducha, bo kto narodził się z ciała, ciałem jest, a co rodzi się z ducha, duchem jest. I od tego momentu każdy człowiek ma świadectwo w sobie, że jest dzieckiem Bożym, bo Duch Święty poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? To jest sprawa Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie narodził się z Ducha Świętego i jest na tej sali, może stać się to dziś. Bóg cię kocha i pragnie dać tobie nowe życie. Pragnie tchnąć na ciebie. Pragnie dać tobie życie z Ducha Świętego. I wtedy staniesz się nowym stworzeniem. Stare przemija, grzechy są wybaczone. Stajemy się nowymi ludźmi. Inaczej widzimy, inaczej żyjemy. Inne pragnienia się rodzą. Zaczynamy nasz piękny rozdział życia z Panem. Ale to nie wszystko. Czytamy w pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale, w 13 wersecie, że Samuel wziął róg z olejem i namaścił pięknego, uroczego, rumianego Dawida oliwą. I wtedy zstąpił na Dawida Duch Święty. Jak to połączyć, jak to powiązać z tym, co się wydarzyło w izbie, w której stanął Jezus spośród swoich uczniów i tchnął na nich swojego ducha, aby stali się Jego Kościołem. Jak to połączyć? Otóż opisuje to Łukasz w 24 rozdziale 49 wersecie. Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: mam dla was zadanie. Mam dla was misję. Posyłam was. Chcę was używać. Jesteście moim kościołem, piękną oblubienicą, ale nie wyruszajcie w drogę. Nie rozpoczynajcie misji w Jerozolimie. Nie zakładajcie kościołów, póki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. O tym mówi nam 49 werset. Do tych samych ludzi, do których wcześniej przemówił, tchnął w nich duchowe życie, powiedział do nich, aby nie opuszczali Jerozolimy, póki nie wypełni się obietnica, póki nie zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Dziwnówku, ten obraz pokazałem. Kiedyś, gdy myślałem o tym przyobleczeniu, miałem takie jakby widzenie na jawie, obraz nurka, który schodzi pod wodę. I pierwsze myśli, pierwsze odkrycie, o, nurek schodzi do świata, do którego nie należy. Bo jest mieszkańcem ziemi, a nie mórz i głębin. Ale tam w morzu, w głębinach musi wykonać pewne zadania. Może trzeba coś sprawdzić. Może trzeba zbadać tą przyrodę wodno-morską. Może trzeba zejść, aby sprawdzić jakiś okręt, który zatonął, kogoś odnaleźć. I nurek musi wziąć ze sobą butlę z tlenem. Tak? Czy potrafi nurek, człowiek, żyć pod wodą bez butli z tlenem? Bardzo krótko. Ale kiedy zabiera ze sobą butlę z tlenem ze świata, do którego należy, to może zejść do świata, do którego nie należy i tam przeżyje i wykona swoje zadania. Amen? Piękny obraz. I kiedy to zrozumiałem, to mówię: Panie, jaki ty jesteś dobry. Należę do Ciebie. Jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Nasza ojczyzna jest w niebie. I Bóg tutaj na ziemi pozostawił nas, abyśmy wykonali zadania, które nam zlecił. Abyśmy wypełnili Jego wolę. I daje nam butlę z tlenem, abyśmy mogli tutaj przeżyć. Abyśmy mogli wykonać naszą misję. Abyśmy mogli być wierni Jemu, mimo różnych trudności i przeszkód. Daje nam siłę z nieba w mocy Ducha Świętego, abyśmy wykonali to, do czego nas Bóg powołał. tego potrzebujemy. Mocy Ducha Świętego. Abyśmy żyjąc na ziemi mogli mieć niebiańską moc do dobrego, zwycięskiego życia. I tak nauczam o Duchu Świętym. Nie możemy zawęzić Ducha Świętego tylko do przeżyć. Wspaniałe są przeżycia, kiedy Duch Święty wstępuje. Kiedy radość wypełnia nasze serca, kiedy jesteśmy chrzczeni Duchem Świętym i nagle mówimy językami, eksploduje w nas dar języków. Ja kocham modlić się językami. To jest dar Boży. Kochany Kościele, zachęcam, zabiegajcie o ten dar. Starajcie się usilnie o dary duchowe, o dar języków, o dar prorokowania, o dar rozróżnienia duchów, o dar mądrości, dar wiedzy. To są Boże diamenty, Boże bogactwo dla nas. Amen? Ale to przychodzi poprzez działanie Ducha Świętego w nas. Potrzebujemy napełnienia mocą z wysokości, abyśmy mogli tutaj na ziemi wykonać misje i zadania, do których nas Bóg powołał. I dlatego dziś chcemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym, o napełnienie mocą, abyście wyjechali z kongresu, tutaj z tego orlego gniazda, wyjeżdżając, abyście wyjechali pełni Ducha Świętego. Abyście wrócili do swoich zborów, do swoich domów, namaszczeni, pełni mocy Bożej. Abyście sprostali zadaniom, które są przed wami. Abyśmy zdobywali ludzi dla Jezusa. Abyśmy modlili się o chorych, a chorzy będą uzdrawiani. Ja modlę się i marzę, Panie, czyń cuda w swoim Kościele. Niech chorzy stają ze swoich łóżek. Niech choroby ustąpią w imieniu Twoim. Niech zmarli są wskrzeszani, jeśli taka jest Twoja wola. Panie, pragniemy manifestacji Twojej mocy. Uważam, że to jest świadectwo, które może dotknąć naszego społeczeństwa. Uważam, że moc Boża, którą Kościół będzie posiadał, jest jedną z podstawowych kluczy do tego, by zmienić sposób myślenia Polaków, mentalność polską. Manifestacja Bożej mocy i Bożych cudów. Czy wiecie, że ludzie szukają pomocy? Co chwilę żona świadkiem, ktoś do mnie dzwoni. Co chwilę ktoś pisze maile. Teraz wrócę ze Szczyrku, przyjeżdża jakaś rodzina z Niemiec. Mamy człowieka, który jest opętany. Nie wiemy, co z nim zrobić. Byliśmy u tylu egzorcystów, nic nie działa. Leki psychotropowe, które mu dają, nic nie działają. Lekarze są załamani. Czy ksiądz może pomóc? Ja mówię, przepraszam, ja nie jestem księdzem, jestem pastorem. To nie ma znaczenia dla nas. Młoda mężatka. Pytam się, co się stało. Nie wiem, co się stało. Mój mąż był super człowiekiem. Miał cudowną pracę. Skończył studia. Pracował we wspaniałym zakładzie, w wspaniałej firmie. I poszedł do szpitala. I kiedy położył się na łóżku, na którym zmarła jakaś osoba, nagle opętały go jakieś duchy. Mówi, ja go nie poznaję. Już 3 miesiące siedzi w psychiatryku. Szpikują go medycyną, środkami chemicznymi, nic nie działa. On ciągle rozmawia z tym zmarłym. I nikt nie może mu pomóc. Może nie wierzysz, że takie rzeczy się dzieją. Ale co ja mam powiedzieć takiemu człowiekowi? Że on szalał i powinien się leczyć u psychiatryka? On potrzebuje uwolnienia. Potrzebuje wypuszczenia na wolność. On potrzebuje konfrontacji z Bożą mocą. A gdzie ją ma znaleźć, jak nie w Kościele, który jest pełen Ducha Świętego, pełen ognia. Dlatego mamy tą butlę z Duchem Świętym. Parafrazuję, to wyposażenie, abyśmy tu na ziemi takie zadania wykonali. Amen? Ja byś ty to mógł czynić. Biblia mówi, a kto uwierzy, takie znaki towarzyszyć mu będą. W imieniu moim demony wyganiać będziecie. Nowymi językami mówić będziecie. Na chorych ręce kłaść będziecie, a oni wyzdrowieją. Bóg chce ciebie użyć. Co jeszcze? Wierzę w Kościół, który eksploduje chwałą i uwielbieniem. Powiem wam, że wiele razy jest mi bardzo smutno, kiedy widzę ludzi w kościele stojących i rozglądających się wokoło. Kiedy jest uwielbienie, kiedy wielbimy Pana, kiedy oddajemy Mu chwałę. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że to, co w sercu, to i na ustach. To, co we mnie. Ja wiem, że czasami mamy trudny czas. Przechodzimy przez trudne chwile. Ale uwielbienie, ta eksplozja wdzięczności, czci i chwały dla Boga uwalnia nas, kochany Kościele. Uwielbienie jest antidotum na Twój stan. I aby wielbić w trudnych sytuacjach, w momentach przechodzenia przez ogień, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. To Duch Święty sprawi, że jestem w stanie otworzyć moje usta. To Duch Święty sprawi, że jestem w stanie wznieść moje ręce. To Duch Święty sprawi, że będę w stanie wielbić mojego Boga i oddawać Mu chwałę. Czy wiecie, że ten Dawid, który został namaszczony, o którym mówimy, to był specjalista od uwielbienia. Specjalista od uwielbienia. W psalmie 92 czytam, że on od rana wielbił Pana. Wstał i wielbił Boga. Był królem. Miał wiele, wiele roboty. To nie było łatwe życie być przywódcą. Być na czele narodu. Był królem. W pierwszym wersecie czytamy, psalm, pieśń. Drugim Dawid mówi, dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. I w trzecim wersecie mówi, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Ależ chwalca. Rano, w nocy. Psalm 119, wiersz 62. O północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Myślicie, że Dawid kłamał w tym psalmie? Tak sobie zapisał, wstaję o północy. Niech sobie myślą, że jestem taki dobry. Ja myślę, że on wstawał o północy. Wierzycie Dawidowi? On tak pisze. O północy wstaję, aby Cię wielbić, aby Ci dziękować. A to jeszcze nie wszystko. W tym samym psalmie, w wierszu 164, Dawid mówi, 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Wow. No to musi być z Ducha Świętego, nieprawdaż? Ten sam Duch, który stąpił na Dawida, ten sam Duch, który spoczął na naszym Panu Jezusie Chrystusie, pragnie spocząć na Tobie i na mnie. Bo jest jeden Duch Święty. Amen? Jest jeden Duch Święty. I kiedy wstępuje do naszego życia Boża moc, to wtedy eksplodujemy. To Duch Święty sprawia, że stajemy się chwalcami Pana, że zaczynamy Mu oddawać cześć. Czy widzieliście kiedyś, jak powstaje popcorn? To też jedna z moich takich ciekawych opowieści, przykładów. Kiedyś, kiedy dziewczyny były małe, nasze, to przywoziliśmy gdzieś, kupowaliśmy takie torebki z kukurydzą. A ona zamieniała się w popcorn. One bardzo kochały to obserwować w kuchence mikrofalowej przez szybę. Do czego tam dochodziło? Otóż moc z kuchenki mikrofalowej, energia, siła wpływała do środka ziarenek kukurydzy. I tam dokonywała rewolucji. I nastąpiło pop. I to było to zjawisko. I kiedy ta moc dotknęła wszystkich ziarenek, to w kuchence mikrofalowej było coś takiego jak pop, 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 pop. Widzieliście to kiedyś? Ależ Kościół, halleluja. Kościół, na który wstępuje Duch Święty. Stoimy tacy twardzi, zamknięci, ale oto Boża moc wstępuje na nas i mamy pop, pop, pop. Ręce się rwią do góry. Amen. Usta się otwierają. Zaczynamy śpiewać pieśni chwały. Podskakujemy, aby wielbić Pana, bo Bóg jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Halleluja. Nagle obserwatorzy patrzą, co się dzieje. A tu na nich Duch Święty, oni pop. Halleluja. Kościół, który wielbi Boga. Kościół, który chwali Pana. Kościół, który nie jest zamknięty, twardy jak kamień, ale eksploduje ze swojego wnętrza. Bo co w moim sercu, to i na zewnątrz. Amen. Kiedyś miałem taką opowieść, może powtórzę. Bo mamy różnych ludzi w kościele, wiecie? Ci, którzy są takimi pasjonatami, chwalcami, tymi głośnymi ludźmi, którzy wielbią Pana, zawsze chcą siedzieć z przodu. Zauważyliście to? Oni chcą być z przodu. W pierwszych rzędach, na pierwszych krzesłach. Tak zauważyłem, że na nich zawsze można liczyć. Są także tacy, którzy przychodzą po raz pierwszy, nieprawdaż? Chwała Bogu za ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy do naszych kościołów. Oni obserwują, przypatrują się, są zdziwieni. Ksiądz wyszedł, jak on jest ubrany, w dżinsach, koszula na zewnątrz. Nie mogą tego pojąć na początek. Wyskakuje zespół, gitary. Alleluja. Oni obserwują. Oni są przerażeni. Niektórzy mi mówili, chcieliśmy uciec. Myśleliśmy, że nogi za pasy w las. Gdzie myśmy weszli? Dziesiątki takich świadectw. Moi Boże. Co to za miejsce? Co to za kościół? Co to za ludzie? Co oni robią? Gdzie pobożność? Gdzie powaga? No to jest nasze społeczeństwo. Opieka nad nimi, duszpasterstwo, miłość ludzi, którzy ich zaprosili, sprawiła, że później oni. Halleluja. Halleluja. Ale są także tacy, którzy są obserwatorami. Oni tak patrzą. Nazywam ich apacze. Bo pytasz się ich, no to co jest? Czemu nie wielbisz Pana? Czemu nie chwalisz Boga? Czemu nie radujesz się przed Panem? Czemu nie cieszysz się z Boga swojego zbawienia? Apacze. Gorzej, że później z nich się robi winę tu, bo on widzi winę tu i winę tam. Gdziekolwiek popatrzy, to widzi coś złego. Ale bracie, czemu? Czemu ty nie radujesz się, nie śpiewasz Panu, nie cieszysz się, nie ma tej spontaniczności duchowej w tobie? W sercu ja wielbię Pana i śpiewam Jemu. Wiecie, gdybym tak reagował, gdybym tak okazywał moje uczucia mojej żonie, to dawno bylibyśmy po rozwodzie. W sercu cię kocham. Po co już mam tu się ekscytować? W moim wnętrzu ja cię tak kocham, kochanie, że ale daj mi spokój, chcę popatrzeć. Co we wnętrzu, to i na zewnątrz. Jeśli tu jest pusto, to z czego nalejesz? Z pustego nie nalejesz, nieprawdaż? Ale jeśli Duch Boży napełnia nas, jeśli Duch Boży wstępuje na nas, to wtedy nie jesteśmy w stanie. Modlitwa. Czy wiecie, że modlitwa to jest najcięższa służba w zborze? A, powiecie, ależ przesadziłeś. Jak to przesadziłem? To organizujcie spotkania modlitewne, zobaczycie, ile ludzi będzie przychodzić. Zorganizujcie, powiedzcie, jest dzisiaj tydzień postu i modlitwy. Każdy dzień się modlimy. Zobaczycie, jaka będzie frekwencja. na spotkaniach modlitewnych. Nie wiem, jak jest, może wasze zbory są super napełnione Duchem Świętym. Macie 80% frekwencji, 90% frekwencji w tygodniu na modlitwach. Chwała Bogu za to. Zbór 300 osób, 250 na modlitwie. Halleluja! Amen? Wiecie, Piotr był takim frajerem. Mówiłem o tym w dziwnówku. On był taki do przodu. Ja to, bo on innych to tak poniżał. Ja to jestem the best. Jestem najlepszy. Panie Jezu. Panie. Oni wszyscy cię zawiodą. To są takie malutkie pikusie. Ja to jestem gość. Ty na mnie możesz liczyć. To Pan Jezus mówi, chodźmy na spotkanie modlitewne. Ja wezmę jeszcze Jana, Jakuba. Chodźmy, pomodlimy się. Godzinę będziemy się modlić, Piotrze. Ty jesteś taki hojrak, a więc módlmy się godzinę. Poszli na spotkanie modlitewne. Pan Jezus padł w ogrodzie Getsemane, modli się, wylewa łzy przed Panem. Po godzinie wraca i oto ten wielki bohater Piotr leży na kamieniu i... Nie było tak? Czy ja coś pomyliłem? Było. Zaspał na modlitwie, bohater. Zaspał. Pan Jezus pełen łaski, chwała Bogu, że jest pełen miłosierdzia. Mówi, Piotrze, Janie, słuchajcie, dobra, nie wyszło wam, rozumiem, modlitwa nie jest łatwą sprawą, ale słuchajcie, jeszcze jedną godzinę, ja idę się modlić, wy się módlcie godzinę, abyście nie popadli w pokuszenie. Módlcie się ze mną. Piotrze, ty jesteś taki dobry. Słuchaj, weź ty, poprowadź tą grupę modlitewną. Po godzinie wraca i co? Znowu chrapią. Trzeci raz to zrobił. I wtedy przyszli posłańcy Rady Najwyższej, aby pojmać Jezusa. I Piotr, bohater, złapał za mieczyk i zaczął nim wymachiwać. Ja tu będę Pana bronił. Ciach, ucho obciął. No frajer powinien głowę uciąć. Był taki zaspany, taki słaby, że ledwo ciachnął łóżko. Wiecie, Kościół, jeśli się nie modli, jeśli nie ma mocy Ducha Świętego do modlitwy, bierze swoje mieczyki i wymachuje. Swoje programiki, które ma i wymachuje nimi. A teraz to będziemy ten kraj. Mamy nowy pomysł na Kościół. Teraz jak uderzymy, ciech, łóżko odcinają. Wiecie, co nam potrzeba? Mocy Ducha Świętego. Powinniśmy wrócić do korzeni. Powinniśmy wołać, Panie, napełnij nas ogniem z nieba. Niechaj stąpi Duch Twój. I ten sławny cytat. I uzdrowi ziemię. Tą ziemię. Polską ziemię. Amen. A później widzę Piotra zupełnie innego. Kiedy Duch Święty na niego stąpił, kiedy Duch Święty go napełnił, w Dziejach Apostolskich, w 6 rozdziale, w wersecie 4 czytamy, o tym dziś mówił Marek, powołali ludzi do służb, diakonów, aby byli przy stołach, a Piotr mówi, my będziemy pilnować modlitwy i słowa. To był rezultat działania Ducha Świętego. W 3 rozdziale Dziejów Apostolskich rano wcześnie Piotr biegnie na modlitwę z Janem. Spotykają człowieka, który jest sparaliżowany, chromy od urodzenia. A on widzi w nich to coś, bo byli ludźmi modlitwy. Podają mu rękę, on wstaje. Halleluja, Kościół, który jest pełen mocy Ducha Świętego. I taki Kościół wierzy. W takim Kościele chcę być. W takim Kościele chcę Bogu służyć. A wierzę, że Pan będzie nam błogosławił. I ostatnia myśl. My musimy się rozwijać. Rosnąć. Biblia w różny sposób to określa. Jest wyrażone pragnienie, Panie, poszerz nasze granice. Albo rozciągnij nasz namiot. Poszerz zakres naszego działania. Bóg chce, abyśmy dorastali do wymiarów Chrystusowych. Jest to niemożliwe bez Ducha Świętego. Jest to niemożliwe. To Duch Święty. To Duch Święty. Tak naprawdę to bez Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest nam bardzo ciężko. Dlatego, gdy Pan Jezus nauczał, gdy czytamy, jak Pan Jezus nauczał, On był radykalny. Kazanie na górze, nieprawdaż? Jak wysoko On podnosi poprzeczkę. Mówi, w zakonie zapisano tak, ale ja wam mówię, że jest jeszcze gorzej. Taka jest prawda. W zakonie napisano, jak ktoś się uderzy w policzek, to mu oddaj. Oko za oko, ząb za ząb. Ale ja wam mówię, jak ktoś się uderzy, to nadstaw mu drugi. O, to już jest łatwe. Lepiej walnąć z powrotem, nieprawdaż? Lepiej oddać. Czujemy się wtedy, no, lepiej. Postawiliśmy na swoim. W zakonie napisano, że kto cudzołoży, pójdzie na śmierć. A ja wam powiadam, kto patrzy pożądliwie, już popełnił cudzołóstwo. Niesamowite. Niesamowite. Dalej Pan Jezus mówi, kochaj swoich wrogów. Błogosław im i módl się o nich. Poprzeczkę stawia wysoko. I my musimy się rozwijać, aby temu sprostać. I w tym rozwoju musi pomóc nam Duch Święty. Inaczej nie damy rady. I Pan Jezus to wszystko powiedział, nauczał, ale chwała Bogu, że był takim nauczycielem, który na końcu swojej służby powiedział, a teraz przyjdzie w moje miejsce Duch Święty, Parakletos, Pocieszyciel, który we wszystkim was utwierdzi. Dlatego powiedział do swoich uczniów, nie opuszczajcie, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Abyście mogli temu sprostać. Abyście mogli się rozwijać. Abyście mogli wzrastać. Wiecie, to piękny obraz, kiedy matka bierze niemowlę i karmi go piersią. Ale kiedybyście zobaczyli taki obraz, że matka karmi 16-latka piersią, to byście się zgorszyli. Nieprawdaż? Czasami wydaje mi się, że w Kościele mamy zbyt wielu ludzi, którzy już mają taki staż, którym powinni być nauczycielami, a ciągle trzeba przewijać im pampers. Ciągle chodzą z pampersem. Pastorze, przewiń. Pastorze, pogłaszcz. Bo jest mi tak źle, tak ciężko, tak smutno. Nakarm mnie, mleczka. Pastorze, pomóż. Ja jestem za duszpasterstwem, kocham ludzi, ale musimy też mówić prawdę, że każdy chrześcijanin musi się rozwijać. Musi dorastać. Musi powiększać swój zasięg. Musi być bardziej aktywny niż był rok temu. Jakieś to smutne świadectwo, gdy staje przed zborem osoba i mówi, gdy się nawróciłem, to chciałem zewangelizować cały świat, bracia i siostry, ale teraz jestem tak zapracowany. Coś we mnie zgasło. Nie mamy się cofać do tyłu, ale mamy iść do przodu. Kiedy nasze dzieci by cofały się w rozwoju, to jesteśmy załamani. Tragedia. Ale kiedy się rozwijają, kiedy stają się aktywne, samodzielne, kiedy nabywają wiedzy, kiedy zaczynają działać, pracować, jesteśmy dumni, szczęśliwi, bo mają swój rozwój. I Duch Święty w naszym duchowym życiu chce nam w tym pomóc. Jeśli mamy bliską społeczność balonika z naszymi ustami, tak? To co się z nim dzieje? Powiększa swoją powierzchnię, poszerza swoje granice. I wtedy, kiedy poszerza swoje granice, wtedy, kiedy poszerza swoje terytorium, jest w stanie się unieść ponad wszystko, co jest na ziemi. Jest w stanie się unieść ponad to wszystko, ale kiedy schodzi z niego powietrze, taki flak pada na ziemię. Tak? A więc Pan pragnie napełniać nas Duchem Świętym. I to nie jest jednorazowe przeżycie. Nie wierzę w jeden chrzest w Duchu Świętym. Wierzę, że powinniśmy bezustannie przychodzić do Pana i prosić Go o świeże napełnienie. Kiedy Kościół został ochrzczony w Duchu Świętym, kiedy przyszły prześladowania, kiedy było ciężko, była opozycja, byli uciskani, zabraniano im głosić w imieniu Jezus, zgromadzili się na modlitwie. Dzieje apostolskie nam o tym mówią. Ci sami ludzie, którzy byli w izbie na górze, gdzie Duch Święty stąpił i znów modlili się i prosili: Panie, daj odwagę swoim dzieciom i sługom głosić Ewangelię. Panie, wzmocnij nas. Panie, dodaj nam siły, abyśmy mogli zwiastować. I nagle miejsce, w którym byli zebrani, zatrzęsło się i Duch Święty stąpił ponownie na nich i poszli, zwiastowali Ewangelię, a Pan poświadczał ich służbę znakami i cudami. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy konferencji ognia. Naszych osobistych konferencji ognia w naszej komorze modlitwy. Potrzebujemy konferencji ognia na kongresach. Potrzebujemy spotkań w naszych kościołach, gdzie Pan będzie chrzcił Duchem Świętym. Tyle mamy nauki, tyle mamy wykładów, tyle nauczamy, tyle mówimy, mówimy, mówimy i mówimy. I mówimy, i mówimy, i mówimy. I głosimy, i głosimy, i głosimy. Potrzebujemy więcej oczekiwania na Pana, na moc Ducha Świętego. Aby Pan chrzcił nas Duchem Świętym. Aby napełniał nas mocą. Aby wyposażał nas do służby. Amen. I to wszystko zależy od Ciebie i ode mnie. Od nas. Jakie dziś wieczorem jest Twoje pragnienie? Byliśmy nad morzem w Dziwnówku. Na kongresie. To, co powiem teraz, ten obraz można by było tam sprawdzić. Jeśli wejdziesz do Morza Bałtyckiego z łyżeczką do herbaty i nabierzesz wody i wyjdziesz z morza, to masz ile wody? Z morza. Pół łyżeczki, bo jeszcze połowa się rozleje, tak? Patrzysz na morze i mówisz: ale ubyło. Wow. Tak? No. Ale zgarnąłem z tego Bałtyku. Kiedy wchodzisz ze szklanką, nabierasz do szklanki, masz pełną szklankę. Wychodzisz z morza, a morze jest całkiem takie same. Bierzesz wiadro, idziesz z beczką na wodę, nabierasz wody z Morza Bałtyckiego, całą beczkę, ledwo to niesiesz. Wychodzisz, a tu nic nie ubywa. Bo jest nieograniczone źródło. Nie może się nigdy wyczerpać. Choćby cały świat został napełniony Duchem Świętym, to ciągle będzie jeszcze tyle samo. I Bóg udziela ducha bez miary. To jest Jego obietnica. O tym czytamy w Bożym Słowie. Że udziela nam ducha bez miary. Wszystko zależy od tego, ile pragnę. Jakie jest moje pragnienie. I na koniec, aby pewną rzecz wyjaśnić, przed naszą modlitwą. W Ewangelii Jana, w 7 rozdziale, Pan Jezus w ostatnim wielkim dniu święta, w 37 wersecie, czytamy o tym, stanął i głośno zawołał. Wiecie, ja naprawdę jestem głośny i jestem za głośnością w Kościele. Ja w swoim życiu już miałem różne sytuacje i różne presje, różne ataki. Kiedyś ktoś przyszedł do mnie i mówi mi tak, będąc na nabożeństwie w naszym kościele: czemu wy tak wrzeszczycie? Czyż Bóg jest głuchy? Bóg nie jest głuchy, a wy tak krzyczycie i wrzeszczycie. Gdzie to jest zapisane w Biblii, żeby Kościół Nowotestamentowy tak krzyczał i wrzeszczał? I wiecie, miałem dylemat. Bo wszystko z tego Starego Testamentu tylko bierzecie i zastawiacie się, aby krzyczeć i bronić swoją pobożność. Wiecie, miałem dylemat. Pierwsza reakcja to była taka, no dziwne, to jest obłudne, bo to odrzucamy ze Starego Testamentu, ale jeśli chcemy pocieszenia i takiego wzmocnienia, to biegiem do psalmów, tak? A więc jedno weźmiemy, drugie nie. Ale kiedyś czytałem Biblię i Pan Jezus mi to objawił. Bo kiedyś było spotkanie uwielbieniowe. w Nowym Testamencie. Pamiętacie? Wszyscy krzyczeli, Hosanna! Hosanna synowi Dawidowemu! Hosanna! Chwała, chwała! Przyszli uczeni i faryzeusze. Wiecie, że Pan Jezus wczoraj, dziś i na wieki taki sam, ale i faryzeusze i uczeni w piśmie wczoraj, dziś i na wieki tacy sami. Przyszli do Pana Jezusa i mówią, uspokój ich, ucisz ich, jak ty to możesz ścierżeć, że oni tak się wydzierają i tak krzyczą to Hosanna, a Pan Jezus mówił, o nie, nie, nie. Jak oni przestaną krzyczeć, to kamienie krzyczeć będą. Halleluja. A więc bądź głośny. Oddawaj Bogu chwałę. Chwal Go i wywyższaj Go. I Pan Jezus głośno zawołał. Jeśli kto pragnie. A więc dziś wieczorem musisz pragnąć. Na serca spragnione. Jeśli nie będziesz pragnął, jeśli nie chce ci się pić, to się nie napijesz. Może mi tutaj nasz dyrektor Piotr nosić butelki, jeśli nie jesteś spragniony, to nie piję. Zawsze pytają mnie w zborach, czy przynieść wodę. Ja mówię, nie, ja głoszę 4 godziny, jestem jak kangur. Nie, wielbłąd. Przepraszam. Jak wielbłąd. Napiłem się rano i potrafię się napić po wykładach. Trzeba pragnąć. Trzeba pragnąć. Trzeba pragnąć. A ten, kto pragnie, niech przyjdzie. Trzeba przyjść. Musisz przyjść do Pana. Musisz pragnąć i musisz przyjść. I co musisz zrobić? Musisz się napić. Musisz wziąć i pić. I wziąć to do siebie. Przyjąć do swojego życia. Bo tak zaplanował to Bóg. I aby było jasne, 39 werset mówi, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A więc najpierw musisz uwierzyć, abyś mógł przyjąć Ducha Świętego, abyś mógł być ochrzczony Duchem Świętym. Proste i logiczne. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I co się później dzieje? Kiedy przychodzisz spragniony i pijesz, Pan Jezus powiedział, że z wnętrza naszego popłyną rzeki wody żywej. I kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na nich i spoczął na każdym z nich. Małe płomyki ognia stąpiły na każdym z nich. I Biblia mówi, kiedy Duch Święty stąpił na nich i zostali napełnieni Duchem Świętym, bo byli spragnieni i oczekiwali na wypełnienie się obietnicy. Przyszli do Pana i czekali cierpliwie, aż to się stanie. Kiedy Duch Święty stąpił na nich, to nagle wytrysnęły z ich wnętrza rzeki wody żywej. Zaczęli się modlić, zaczęli mówić, zaczęli deklarować nowymi językami, które i Duch Święty poddawał. Więc kiedy przychodzimy do Pana, staniemy za chwilę w modlitwie. Pamiętajcie, że to Jezus chrzci Duchem Świętym. Że to Pan Jezus chrzci Duchem Świętym, nie żaden pastor. My możemy się z wami pomodlić. Możemy was pobłogosławić. Możemy prosić z wami, dziękować z wami. Możemy położyć na wasze ręce, bo przeżyliśmy chrzest w Duchu Świętym. Ale tak naprawdę zanurza was w Duchu Świętym Pan Jezus. To On was chrzci Duchem Świętym. I kiedy Duch Święty wstępuje, kiedy się modlisz, kiedy prosisz, Duch Święty przychodzi. To nie jest tak, jak to jest piękny obraz, który podał biskup. My nie wykręcamy ręki Panu Bogu, aby nas ochrzcił. Jeśli prosisz o Ducha, Bóg daje ci Ducha Świętego. W tym momencie. Prosisz o Ducha. Przychodzisz, Panie, ochrzcij mnie Duchem Świętym. Nie musisz być ani spięty. Nie musisz być zmartwiony. Nie musisz żebrać o Ducha Świętego. Duch Święty został dany. Nie musisz szantażować Pana Boga. Panie Boże, jeśli mnie nie ochrzcisz Duchu Świętym, to odejdę z Kościoła. Nie mów tak. Nie ośmieszaj się przed Bogiem. Przyjdź z otwartym sercem. i powiedz: Panie, proszę o Ducha Świętego. Wznieś swoje ręce, otwórz swoje usta i zacznij Mu dziękować. Zacznij Go wielbić. Zacznij Mu oddawać chwałę. A Duch Święty napełni Ciebie. To jest dla mnie największą radością w całej mojej służbie widzieć ludzi, którzy się nawracają i widzieć ludzi, którzy są chrzczeni w Duchu Świętym. Bo Bóg jest ciągle ten sam. Bo Pan jest ciągle ten sam. I dzisiaj także ma moc. A Biblia mówi, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, nie zamieszka w was, czy stąpi na was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi także wasze życie, wasze ciała, waszą służbę, wasze powołanie, udzieli namaszczenia, udzieli mocy.